Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Poranka. Dziś zajmiemy się tematem przemocy rówieśniczej. Moim i Państwa gościem jest pani dr Sandra Brzeska-Zagroba, pedagog, a także kierownik pracowni innowacji społecznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Witam serdecznie, pani doktor.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, jakie chciałabym pani zadać, czy przemoc rówieśnicza jest częstym zjawiskiem w szkole?
I tak, i nie. Różne raporty różnie o tym mówią. Generalnie możemy skłaniać się odpowiedzi, że tak. Ostatnio był taki raport, który stworzyła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która mówiła o 30%. Więc to wcale nie mało. Ale myślę, że takim istotnym raportem, który ostatnio się pokazał, był raport SWPS-u, który pokazywał bardziej taką skalę mikro. Czyli wskazali, że codziennie przemocy rówieśniczej doświadcza nawet 4% uczniów. Więc kiedy pomyślimy sobie, że w przypadku badanej grupy to było około 700 osób, wstaje codziennie rano i jest zestresowane, boi się i w tych emocjach idzie do szkoły, to my zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na ten problem.
Mhm. A czy to jest tak, że to jest jakiś wyimaginowany problem dzieci? Czy on faktycznie istnieje? Bo dzieci mogą się stresować, nie wiem, lekcjami, klasówką, no nie mówią też czym tak naprawdę.
Myślę, że nie jest wyimaginowany i też często jest utajony. To jest największy problem. To jest, jakby też badania pokazują, najczęściej stosują ofiarami przemocy i osobami, które stosują przemoc rówieśniczą, są osoby w wieku mniej więcej 13-14 lat. Zaczyna się okres adolescencji, zaczyna się okres też takiego ograniczonego zaufania do osób dorosłych, więc oni często nie chcą w pierwszej fazie konfliktu powiedzieć nam, o co chodzi. Więc zaczynają się często jakieś objawy somatyczne, bóle brzucha, chęć unikania szkoły, a pod tym wszystkim może oczywiście kryć się przemoc rówieśnicza.
Jakaś sytuacja. Dobrze, a jakie są najczęstsze formy przemocy rówieśniczej?
Kiedy myślę sobie o swoich latach, ja jestem milenialsem, więc ja jeszcze doświadczyłam gimnazjum, to myślę sobie, że wtedy przemoc fizyczna była najczęstsza. W tej chwili badania pokazują, że najczęstsze formy przemocy to jest przemoc relacyjna. To jest taka forma przemocy w białych rękawiczkach, gdzie dochodzi do ignorowania, ośmieszania, ploteczek, poniżania w grupie, ale przede wszystkim myślę, że najtrudniejsze to jest właśnie ta izolacja. Jest jedna osoba w grupie, która zostaje wyizolowana od reszty, a grupa jednoczy się, żeby być przeciwko tej osobie. I to jest z perspektywy, myślę, dorosłego człowieka, który doświadcza różnych takich ataków w swoim środowisku pracy, bardzo dotkliwe, z perspektywy dziecka jeszcze bardziej. Więc to badania pokazują oczywiście, że właśnie przemoc psychiczna, ta relacyjna, no i oczywiście cyberprzemoc, która jest z tym powiązana.
A czy możemy powiedzieć, że ten problem narósł przez lata?
Myślę, że się nie nasila i raporty pokazują też, że nie ma tendencji wzrostowej. Jednak musimy pamiętać o tym, że zmienił on właśnie swoją formę. Czyli bardziej jesteśmy w tej chwili przeniesieni do mediów w kwestii komunikacyjnej i ta przemoc też bardziej zmieniła się w cyber. Więc mamy dużo takich utajonych przypadków, które nigdy nie wychodzą na światło dzienne i trudno nam powiedzieć, czy jest tego więcej, czy nie.
Czy możemy powiedzieć też, że ta przemoc rówieśnicza przeniosła się do sieci i że internet potęguje to zjawisko też?
Tak, oczywiście. Badania mówią o tym, że większość tak naprawdę ataków i sytuacji, które dzieją się w takich przestrzeniach przemocy rówieśniczej, jest właśnie w tej sferze cyber. To, na co też trzeba zwrócić uwagę, już od strony naukowej wspomnę, że mamy dwa rodzaje. Mamy cyberprzemoc i cyberagresję. Te dwie formy mogą występować w przypadku przemocy rówieśniczej. W przypadku cyberagresji będą to takie pojedyncze sytuacje, które będą nastawione na negatywne zachowania plus jakieś takie intencjonalne działanie. Skończy się ta audycja radiowa, ktoś może napisać w komentarzach, że jestem brzydka i kupiłam sobie doktorat na Mozarze. To będzie przykład cyberagresji. Ale jeżeli miałabym stalkera, który cały czas pisałby mi na przykład coś negatywnego o mnie i to by się powtarzało, a do tego doszłaby jeszcze na przykład jakaś przewaga sił, byłoby to więcej osób, albo byłaby to osoba, która jest, nie wiem, wyżej postawiona niż ja w przypadku mojej pracy, pozycji, czy osoba, której bym się obawiała, no to dochodzi do cyberprzemocy. Kiedy pomyślimy sobie właśnie o takich częstych atakach, powtarzalnych atakach, gdzie sprawcą jest cała grupa, no to możemy mówić oczywiście właśnie o cyberprzemocy. I to już jest jakby bardzo niebezpieczne, bo ta powtarzalność, intencjonalność jest już zamierzona i przemyślana.
Mm-hmm. A jakie są powody przemocy rówieśniczej?
Myślę, że w takich przypadkach tych powodów możemy wiele wskazać. Przede wszystkim kwestie związane z konstytuowaniem się grupy. Mamy osoby, które są przewodnikami grupy, które chcą w jakiś sposób oznaczyć swoje terytorium i rządzić grupą. Najlepszą formą pokazu siły jest pokaz siły przeciwko komuś. Musimy pamiętać o tym, że okres adolescencji wiąże się z taką bardzo silną potrzebą bycia w grupie. I ta siła jest bardzo nieracjonalna. Więc mamy pewien pokaz siły. Inne sposoby to oczywiście są kwestie, które wynikają z empatii. Dzieci się odczulają różnymi formami krótkich form wideo, które są na TikToku. To jest dłuższy w ogóle temat, jeśli chodzi w ogóle o właśnie rodzaje empatii i tego, jak my w tej empatii funkcjonujemy. Jeżeli jest to rodzaj empatii, który jest zaniżony, no to czasami sprawcy nie zdają sobie sprawy z tego, że w ogóle jest to tak groźne. Oczywiście problemy komunikacyjne, problemy relacyjne, to co w domu, ale też co między rówieśnikami, oni mało się ze sobą komunikują, więc też mają trudności czasami w nawiązywaniu tych poprawnych relacji.
No właśnie, ale czasem pojawia się też takie zdanie, że przemoc stosują dzieci, powiedzmy, czy nawet osoby dorosłe, które same tego doświadczyły i na ile wiarygodne jest to, że dziecko, które zachowuje się właśnie w taki sposób, to wyniosło ten problem z domu. Czy to ma w ogóle jakiś związek?
Ja myślę, że musimy popatrzeć też na te kwestie z drugiej strony. Mamy dzieci, które są jeszcze nie w pełni ukształtowane. Ich układ limbiczny, wszystko, co się dzieje w ich mózgu, tak naprawdę zaczyna się rozwijać. To, że stosują pewnego rodzaju środki przemocy wobec innych, to też może być wołanie o pomoc. To też jest nadal dziecko, które zachowuje się w jakiś konkretny sposób, żeby coś nam może pokazać, żeby pokazać to, że jest nieszczęśliwe, że jest problem w domu, czy problem relacyjny, czy problem właśnie związany z dojrzewaniem, z tym, że nie może odnaleźć swojego miejsca, to zawsze jest jakieś podłoże. Więc my musimy patrzeć też na tych sprawców przemocy takim diagnostycznym, badawczym okiem.
Mm-hmm. Dobrze. A jak wygląda procedura w szkole, jeżeli nauczyciele rozpoznają przemoc rówieśniczą? To co się wtedy dzieje?
To znaczy tak. Procedury są oczywiście w pewien sposób stanowione na podstawie prawa oświatowego. Każda szkoła powinna mieć taką procedurę wypracowaną. Bywa różnie. Tak naprawdę, ja zawsze mówię, że ja lubię procedury w edukacji. W ogóle ja lubię procedury, bo procedura w takich sytuacjach bardzo mocno pokazuje nam sposób postępowania. Jeżeli jest to nauczyciel, który dopiero zaczyna swoją pracę i zderzył się z taką sytuacją przemocy rówieśniczej do reakcji, procedura pokazuje mu, w jaki sposób ma reagować. Jeżeli jest to nauczyciel, który nigdy dotychczas nie miał z tym do czynienia, procedura pokazuje mu, jak reagować. Więc w przypadku takich opisanych, konkretnych działań nam jest łatwiej. No przede wszystkim musimy zacząć od rozpoznania problemu. Potem do natychmiastowej reakcji, czyli zaprzestania, przerwania tego aktu przemocy. Przechodzimy do dokumentacji zdarzenia. Jeżeli jest to cyber, sprawdzamy, czy dzieci mają różnego rodzaju screeny. To jest też problem, że w cyberprzemocy szybko jednym kliknięciem cała konwersacja może zniknąć i dokumentacja tego zdarzenia jest też bardzo trudna. Oczywiście rozmowy ze stronami, ze świadkami, informacja i rozmowy z rodzicami, też jakby stały kontakt w związku z tym, że jeżeli zostaną wprowadzone jakieś procedury naprawcze, to my musimy bardzo mocno potem tego też pilnować i przestrzegać. działania wychowawcze, konsekwencje, monitorowanie i zapobieganie. Tak ogólnie. Mhm. Oczywiście ja mam świadomość tego, że to nie jest takie proste, jak ja sobie teraz to mówię, bo wszędzie są emocje. Są emocje dzieci, są emocje rodziców, są emocje nauczycieli i to jest bardzo trudny problem do rozwiązania.
A czy możemy powiedzieć, że dzieci i młodzież są wystarczająco wyedukowani w tym temacie? Że wiedzą, kiedy się zgłosić po pomoc, kiedy powiedzieć, czy ta bariera emocjonalna właśnie jest przeszkodą?
Myślę, że jest przeszkodą. Po pierwsze, znowu, pamiętamy o tym, że ten okres adolescencji nie sprzyja komunikacji z dorosłym człowiekiem, bo on zawsze troszeczkę jest w pewien sposób oddalony, ale myślę, że powinniśmy spojrzeć przede wszystkim na kwestię tego, jak układa się relacja pomiędzy całą grupą rówieśniczą. Czy badania pokazują, że 80% rówieśników są świadkami tych aktów przemocy, więc my też musimy mieć świadomość, że nie tylko ofiara i sprawca bierze w tym udział, ale też inne dzieci, inni uczniowie, którzy są publicznością, którzy mają różne role i są też osobami, które mogą reagować.
Ja myślę, że, ja to proszę. Że można byłoby jeszcze wiele powiedzieć, ale w tym momencie musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Słuchali Państwo audycji Gość Poranka. Moim i Państwa gościem była pani dr Sandra Brzeska-Zagroba, pedagog, kierownik Pracowni Innowacji Społecznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Ja się z Państwem żegnam, Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.